Zrób miejsce dla miłosierdzia. To słowo przez całe ostatnie dwa tygodnie chodziło ze mną. Wiele razy, gdy zamykałem moje oczy, aby się modlić, przychodził ten sam obraz. Boże miłosierdzie, że miłościwym i łaskawym Bogiem jest nasz Pan. I kiedy podjąłem wyzwanie tego duchowego takiego nawiedzenia, dotknięcia, otwierając Boże Słowo, jestem pod wrażeniem tego, co mówi Biblia na temat miłosierdzia. I dziś przekazuję wam to Kościołowi, mojemu umiłowanemu Kościołowi, dlatego że rozpoznaję w tym Bożą wolę i Boże działanie. Pierwsza Księga Kronik, 28 rozdział, będziemy czytać od 10 do 12. To jest pierwszy fragment Bożego Słowa, który odnajduję i nad którym skupia moją uwagę. A później zobaczycie, jak odbicie rzeczy Starego Testamentu, które są cieniem rzeczy przyszłych, odnajdujemy w Nowym Testamencie, w tym przesłaniu miłości, Bożej łaski dla Kościoła, gdzie Pan Jezus okazał nam cudowną łaskę zbawienia. I jak bardzo mocno Boże Słowo podkreśla tą postawę, postawę miłosierdzia. Miej się więc na baczności, gdyż Pan ciebie wybrał, abyś zbudował mu dom na święty przybytek. Zabierz się dzielnie do dzieła. Następnie Dawid dał Salomonowi, swemu synowi, plan. Plan przedsionka i świątyni, i jej zabudowań, jej skarbców, i jej komnat górnych, i jej komnat wewnętrznych, i gmachów przebłagalni. Dalej plan wszystkiego, co sobie umyślił, dziedzińców świątyni Pana i wszystkich komnat wokół, skarbców świątyni Bożej i skarbców ofiarowanych darów. To jest fragment instrukcji, planu, który Dawid daje Salomonowi, swojemu synowi, by wybudował świątynię, dom dla Pana, w którym on ma przebywać. I pośród tych wszystkich wskazówek, pośród wszystkich rzeczy, które Salomon był zobowiązany zrobić, a taką instrukcję i wskazówkę Dawid otrzymał od Pana Boga swego, pośród tych wszystkich planów i ważnych rzeczy, elementów tej świątyni, przybytku Bożego, w pośrodku tej świątyni miało być zbudowane miejsce przebłagania. Miało być zbudowane miejsce przebłagalni. Tłumaczenie nasze Bożego Słowa oddaje to w ten sposób. Próbowałem znaleźć we wszystkich tłumaczeniach polskich, jakie mamy, to oryginalne słowo, które jest tam użyte. Bo we wszystkich na przykład Bibliach w angielskim języku, szczególnie Biblii King James Version Króla Jakuba, jest powiedziane, że tam miało być miejsce, gmach miłosierdzia Bożego. Miłosierdzia Bożego. To słowo przebłaganie jest utożsamione z miłosierdziem. Miejsce przebłagania to miejsce okazywania miłosierdzia. Przebłagać to okazać miłosierdzie, to zamanifestować łaskę. Tam można było otrzymać jeszcze jedną szansę. W tym miejscu świętym, gdzie był ten tron Bożego miłosierdzia, pośród wszystkich rzeczy zbudowanych wokoło, pośród wszystkich pomieszczeń, sal, skarbców, oto pośród wszystkich dziedzińców, pośród całego tego wspaniałego budynku było miejsce przebłagania, był gmach przebłagania, miejsce Bożego miłosierdzia. Tam Bóg dawał człowiekowi jeszcze jedną szansę. Tam Bóg okazywał łaskę, tam Bóg okazywał miłosierdzie. Pewnego razu humorystyczna opowieść. Miało to miejsce w Ameryce, a tam dzieją się różne dziwne rzeczy, bo to Ameryka to wspaniały, wielki, ale i dziwny kraj. Miało to miejsce, jest to opowieść o jednej drużynie futbolu amerykańskiego. Nazywają się oni Yellow Jackets, czyli żółte bluzy czy żółte koszule. to jest drużyna futbolu amerykańskiego. To taki brutalny sport, ja nie mogę na niego patrzeć. Myślę, że Amerykanie mi wybaczą, którzy teraz słuchają, czy będą słuchać. I był tam jeden zawodnik. Fenomen futbolu. Ale był nieuk. Nie miał żadnej szkoły. Żadnej szkoły. No, wypadało, żeby zawodnik tak zacnej drużyny miał jakieś wykształcenie, zdał jakiś egzamin. Dobrze grał w futbol, ale nic nie umiał. I postanowiono mu dać szansę, aby zdał egzamin. Aby zdał egzamin publicznie, na stadionie zgromadziło się 75 tysięcy kibiców. I oto poproszono jednego z nauczycieli, aby przez mikrofon zadał kilka pytań temu piłkarzowi, by on mógł zdać egzamin i mógł zagrać w najbliższym meczu jako człowiek już wykształcony. Oczywiście wszyscy przyjęli to z entuzjazmem i z wielką radością. I oto rozpoczął się egzamin jednego z graczy Yellow Jackets. I oto nauczyciel zadaje mu pytanie przez mikrofon przy tłumie 75 tysięcy. Powiedz mi, ile jest 2 dodać 2. A on do mikrofonu mówi 4. 75 tysięcy zaczęło wiwatować na stadionie. Mówiłem, że to dziwny kraj. Pytanie na numer 2. Ile jest 4 dodać 4? A on 8. Brawo! 70 tysięcy wiwatuje i klaszcze. Cieszy się, że zdanie egzaminu bardzo bliskie. Ale zapadło pytanie numer 3. Ile jest 3 dodać 4? Stadion zamilkł w ciszy. Zawodnik opuścił głowę. Myśli. Podnosi mikrofon i mówi, myślę, że jest to 7. Stadion zamarł i nagle wydobył się wielki wrzask 75 tysięcy. Daj mu jeszcze jedną szansę, daj mu jeszcze jedną szansę. Mówiłem, że Ameryka to dziwny kraj. Miejsce drugiej szansy, jeszcze jednej szansy. I takim Bogiem jest nasz Bóg. Kiedy zawodzimy, kiedy upadamy, kiedy nie jesteśmy takimi, jak być powinniśmy, miłosierdzie mówi, że masz jeszcze jedną szansę. Masz jeszcze przebaczenie. Bóg jest Bogiem współczucia. Miłosierdzie to przestrzeń, obszar, teren litości, współczucia i zmiłowania się nad kimś. To dobroczynność, filantropia. Tak mówi słownik języka polskiego. Miłosierdzie, które odnajdujemy w Biblii, zapisane wiele razy. Czytamy także o łasce. Różnica między łaską i miłosierdziem polega na tym, że łaska to zdolność otrzymywania od Boga przebaczenia, litości, miłości. Łaską Bóg nas obdarował i poprzez łaskę, dzięki łasce otrzymujemy. Natomiast miłosierdzie to okazywanie, udzielanie współczucia, zmiłowania i litości. Taka jest różnica między litością a miłosierdziem. I otrzymując łaskę, tak jak Bóg jest łaskawy, my jesteśmy w stanie okazywać miłosierdzie, tak jak Bóg okazuje nam miłosierdzie. I oto powiem coś na temat miłosierdzia dzisiaj. I wierzę, że Duch Święty dotknie naszych serc. Treny 3:22 mówią nam tak. Niewyczerpane są objawy łaski Pana. Miłosierdzie Jego nie... Niewyczerpane jest Jego miłosierdzie. Miłosierdzie Jego nie ustaje. Ono ciągle trwa. Tak jak było wczoraj, tak jest dzisiaj i takie samo będzie jutro. Księga Izajasza proroka 63:7 mówi nam tak. Wspominam dowody łaski Pana. Chwalebne czyny Pańskie, zgodnie ze wszystkim, co nam Pan wyświadczył i tę wielką dobroć, jaką okazał domowi izraelskiemu według swego miłosierdzia i obfitości swoich łask. Według obfitości miłosierdzia, według obfitości łask. Kiedy patrzę na ten werset z pierwszej księgi Kronik, 28 rozdział, wiersz 11, Biblia Warszawsko-Praska, której często używamy, używa określenia miejsce dla przebłagalni. Ja dziś zachęcam nas, aby w naszym życiu było miejsce dla Bożego miłosierdzia. Abyśmy byli ludźmi, którzy żyją, doświadczają Bożego miłosierdzia, ale także ludźmi, którzy miłosierdzie okazują. Abyśmy mieli miejsce w naszym życiu dla Bożego miłosierdzia. Boże miłosierdzie woła: dam Ci jeszcze jedną szansę. Kiedy Dawid budował przybytek, on wiedział, co mówi i co robi. Dlatego, że Dawid doświadczył Bożego miłosierdzia. Pamiętajmy, że był to Stary Testament. Jeśli ktoś dopuścił się niegodnych czynów, zasługiwał na śmierć. Jeśli ktokolwiek zasłużył na śmierć, to zasłużył Dawid. To Dawid był człowiekiem, który zasługiwał na śmierć. Za co? Za morderstwo Uriasza. To Dawid wydał wyrok na swojego żołnierza Uriasza. Pamiętacie, jak w Biblii jest zapisane, że wysłał go, zawołał swojego dowódcę i powiedział: Uriasza, wystaw na pierwszą linię. Niech będzie pod ciosem, niech będzie tam, gdzie najbardziej biją i sieją mieczami, bo po prostu chce się go pozbyć. Oto to było morderstwo. To było skazanie go na śmierć. To właśnie Dawid dopuścił się cudzołóstwa. Ja powiem dalej, to Dawid dopuścił się gwałtu na Belszebie, która była żoną Uriasza. Jeśli ktokolwiek zasługiwał na śmierć i na potępienie, był to Dawid. Ale Biblia mówi, że Dawid dostał jeszcze jedną szansę. Biblia mówi, że Dawid pokutował przed Panem. Biblia mówi, że Dawid płakał przed Bogiem. I oto on to zainicjował. On to był tym człowiekiem znającym to miejsce. On doświadczył przebłagania. On doświadczył łaski. On powiedział: musi być miejsce przebłagania w przybytku pańskim. Przybytku pańskim. Tam, gdzie jest miłosierdzie, tam zaczyna kwitnąć życie. Tam, gdzie jest miłosierdzie, tam zaczyna rozlewać się życie, Boże życie. Bo to dzięki miłosierdziu my otrzymaliśmy życie. To dzięki temu, że Pan zlitował się nad nami, otrzymaliśmy życie. Kiedy manna na pustyni gniła, pamiętacie? Kiedy manna na pustyni gniła, gdy nie została skonsumowana tego dnia, kiedy spadła, to na drugi dzień już było w niej robactwo. Tak mówi Boże Słowo. Ale znalazła się manna w przybytku Dawidowym, w przybytku pańskim. I kiedy ta manna była w przybytku, tam blisko miejsca miłosierdzia, przebłagania, ta manna była zawsze świeża. To tam znalazł się suchy kij Arona. To tam został postawiony suchy kij Arona. Ale dlatego, że ten kij znalazł się blisko Bożej obecności, Bożego miłosierdzia, Bożej łaski. Biblia mówi, że ta laska Arona zakwitła, wypuściła pąki, zazieleniła się. Bo tam, gdzie jest miłosierdzie i łaska, tam jest życie. To tam obłok pański i chwała pańska stąpiła na tablice przymierza, przykazań. Te tablice przymierza, które zostały rzucone na naród izraelski, gdy poczynili sobie bałwany i zaczęli chwalić bóstwa. Ale gdy znalazła się tam, gdzie jest Boże miłosierdzie, nagle spoczął obłok chwały pańskiej nad tablicami przymierza. To jest piękny obraz. Oto Jakub napisał w 5 rozdziale, w 11 wierszu: oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście jego zakończenie, które zgotował Pan. Bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 5 rozdział. Oto kazanie na górze. Przepiękny tekst. Przeczytam wszystkie wersety, ale pominę jeden. A ten jeden jest w środku, dokładnie między czterema. To jest niesamowite. Chciałbym, aby ten werset wpadł dziś w nasze serca. Wszystkie powinny wpaść. Ale nie jestem w stanie w jednym kazaniu powiedzieć na temat wszystkich błogosławieństw. Nie jestem w stanie. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Pomijam wers 7. Wers 8. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy cierpicie, gdy wam zło rzeczą i prześladować was będą i kłamliwie mówić o was zło będą ze względu na mnie. A w pośrodku wiersz 7. Albo błogosławieni miłosierni, albowiem, przeczytajcie to sami, to jest Boże Słowo, błogosławieni miłosierni, którzy mają miłosierdzie w swoim sercu, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Co nam to mówi? Że w tym całym przybytku, w tej budowli, tak? Jest wiele różnych krużganków, zakamarków, są różne zasady, jest Boże Słowo, są różne prawa, są nakazy Pana, są instrukcje do naszego świętego i Bożego, bogobojnego życia. Pośrodku tego wszystkiego, pomiędzy tym, że mamy być łaknący, że mamy być pokornego serca, że mamy być cisi, że mamy pragnąć Bożej sprawiedliwości, że mamy czynić pokój, że mamy mieć czyste serce, pośrodku tego wszystkiego, w samym centrum, oto mamy werset 7, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Oto gmach przebłagalni w naszym życiu, który musi mieć miejsce, który musi być tu w środku, abym manifestował Boże Królestwo. Miłosierdzie. Miłosierdzie. Podobny obraz pokazuje nam księga Micheasza, 6, werset 8. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie. I mamy trzy rzeczy. Po pierwsze, abyś wypełniał prawo i po trzecie, w pokorze obcował ze swoim Bogiem, a po środku okazywał miłość bratniom. I znowu mamy kwestię tłumaczenia, bo Biblia Gdańska mówi tak: wypełniaj prawo, w pokorze obcuj ze swoim Bogiem i miłuj miłosierdzie. I miłuj miłosierdzie. Ale w tym słowie okazywanie miłości bratniej nie ma nic innego jak miłosierdzie. Oto miłosierdzie. Miłosierdzie, które okazuje. Oto współczucie, tak jak mówiliśmy na początku. Co jeszcze wymieniliśmy? Zmiłowanie, dobroczynność, filantropia. To wszystko jest ukryte w słowie miłość bratnia. Miłosierdzie Pańskie. Jeśli pragniemy widzieć Boże cuda wokół nas, musimy kierować się miłosierdziem. Nie ma innej drogi. Cuda i życie dzieje się, gdy okazywane jest miłosierdzie, gdy okazywana jest Boża łaska. W Łukasza 6,36 czytamy: bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. Jakim jest Ojciec nasz? Jak co mamy być? Jak Ojciec nasz, tak? Ja tego nie wymyśliłem. To napisali autorzy Pisma Świętego. To napisał Łukasz. Tamto napisał Micheasz, tamto napisał jeszcze ktoś inny. To są wszystko wskazówki z Bożego Słowa. Zabieram was teraz do Betesdy. Jan, 5 rozdział. Betesda to dom miłosierdzia. Takie jest tłumaczenie słowa Betesda. A więc to miejsce, gdzie były różne krużganki, gdzie płynęła woda, a także gdzie było wielu chorych, wielu cierpiących, wielu ludzi, którzy zostali skreśleni przez społeczeństwo, byli tam zaniesieni, aby tam dogorywali. I tam poruszał anioł Boży wodę i kto wszedł do wody, był uzdrawiany. Znamy tą historię. Tam widzimy to miejsce przebłagania, to miejsce miłosierdzia Bożego, które było okazywane. I do tego miejsca przyszedł Jezus. Do miejsca zwanego dom miłosierdzia, do Betesdy. A był tam człowiek, który chorował od 38 lat. Nie wiemy, czy leżał tam 38 lat, czy 8 lat, czy 28, ale wiemy, że był chory 38 lat, nie chodził, był sparaliżowany. Gdy Jezus go ujrzał, poznał, że już od dłuższego czasu choruje, Zapytał go po prostu: chcesz być zdrowy? Co za pytanie. Kto by nie chciał? Dzisiaj niewiele nam dolega, chcielibyśmy być zdrowi. Życzę zdrowia, tak? Składamy życzenia? Tak, życzę zdrowia. Zdrowie jest cenne. Być zdrowym to błogosławieństwo. I Pan Jezus pyta: chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie ma człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Zanim ja zaś dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. Pan Jezus okazuje miłosierdzie. Pan Jezus okazuje miłosierdzie ponad Jego możliwościami i zdolnościami uczynienia czegokolwiek, aby sobie pomóc. On nie był w stanie sobie pomóc. Jeśli chcemy komuś pomóc, a nie jesteśmy miłosierni, nie będziemy oglądać cudu. Musi w nas być miłosierdzie. Musi w nas być to współczucie. Musi się rodzić cud w czyimś życiu w centrum naszego miłosierdzia, że my okazujemy miłosierdzie. Powiem tak: zbyt dużo Bożych policjantów w Kościele. Nie jestem Bożym policjantem, jestem Bożym naczyniem, z którego ma wypływać miłosierdzie. A z miłosierdzia wypływa uzdrowienie. Musimy to zmienić. Ja muszę to zmienić. Czasem zdarza się, że mamy tendencję do okazywania miłosierdzia tym, którzy na to zasłużyli. Tym, którzy nie są tacy źli. Tym, którzy nam się podobają. Tym, którzy wystarczająco się modlą. Tym, którzy wystarczająco są głośni na nabożeństwie. Tym, którzy przychodzą i nas głaskają po ramieniu: dobry jesteś bracie, dobra jesteś siostro. Im z radością okazujemy miłosierdzie. Ale są i tacy, których nie lubimy. Tak najlepiej, aby tak piorun go poraził. Za jego zachowanie, za to, jak żyje, jak postępuje. Wiecie, odkryłem coś niesamowitego. Usłyszałem to i nie mogłem uwierzyć. Aż użyłem takiego niesamowitego narzędzia, jakim jest internet. Wpisałem sobie Michał Anioł. Wiecie, kto to był Michał Anioł? To był malarz, artysta, rzeźbiarz. On rzeźbił wiele postaci bożych. I on wyrzeźbił postać Mojżesza. Nie uwierzycie. Jeśli mi nie wierzycie, wejdźcie do internetu, wpiszcie Michał Anioł, Mojżesz. Za czasów Michała Anioła była tylko jedna Biblia upubliczniona w języku łacińskim. I w języku łacińskim, który był językiem kościelnym, przetłumaczono opis Mojżesza schodzącego z góry przemienienia. I czytamy w naszych tłumaczeniach wszystkich, że obłok pański był nad Mojżeszem, tak? Natomiast w Biblii łacińskiej, bo ja szukałem, skąd to się wzięło, skąd Michał Anioł miał taki obraz. W Biblii łacińskiej jest napisane, że gdy Mojżesz chodził z góry przemienienia, to miał rogi. Dlatego wszystkie rzeźby Mojżesza wykonane przez Michała Anioła mają rogi. Sprawdźcie, jeśli mi nie wierzycie. Sprawdźcie w internecie. Dlatego, że było napisane, że miał rogi, gdy schodził z góry przemienienia, tak rzeźbił go Michał Anioł. Jaka z tego lekcja? Lubimy przykładać rogi drugim osobom, tak jak Michał Anioł. Gdy słyszymy, że coś w jego życiu nie tak, że on nie jest taki duchowy, jak być powinien, że boryka się ze swoimi problemami, ze swoimi emocjami i nie jest taki rozmodlony, jak ja chciałbym, aby był rozmodlony, to już dla nas jest taki mały diabeł junior. Przystawić mu tylko rogi. Czym jest miłosierdzie? Miłosierdzie Boże sięga trochę dalej. Miłosierdzie Boże rozumie kogoś, kto został poraniony, zdeptany, zniszczony przez życie. który gdzieś tam w głębi swojej duszy, w swoim wnętrzu ma wiele dziur, wiele ran. Jest potrzebna terapia modlitewno-duchowna, opieka, wsparcie, miłość, aby te rany zostały zagojone. Bóg jest o wiele bardziej miłosierny niż my sami jesteśmy. Ale jednak Biblia nakazuje nam, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz jest miłosierny. Łatwo nam przychodzi przypinać rogi innym. Bardzo łatwo nam przychodzi powiedzieć o kimś coś złego. A jakże trudno nam okazać w tych momentach, w tych sytuacjach Bożą łaskę, Boże miłosierdzie. Ja tym poselstwem pragnę dziś zaapelować. Nie demonizujmy. Nie demonizujmy się wzajemnie. Nie bądźmy pyszni z naszej duchowości. Nie bądźmy pyszni z tego, że o, ja jestem dziś blisko Pana, ja jestem rozmodlony, ja znam wolę Bożą, ja rozumiem Boże Słowo. Ta moja pycha prowadzi mnie, że jestem w stanie pokazywać na wady innych, że jestem w stanie przykładać komuś rogi. Jestem przeciwko grzechowi. Wiecie o tym, znacie mnie, że nie jestem tutaj po to, by tolerować grzech, że nie jestem tu po to, by pogłaskać kogoś, kto grzeszy i powiedzieć, że wszystko jest okej. Wiecie o tym, że pragnę trzymać się Bożego Słowa, ale nie możemy zapomnieć o tym, że ludzie obici przez życie, że zdeptani przez diabła, że ludzie, których małżeństwa się porozpadały, że ludzie, którzy zostali pokrzywdzeni, poranieni, sponiewierani przez los, teraz muszą być tacy sami, jak my jesteśmy. Oni potrzebują naszego miłosierdzia, nie naszej doskonałości, nie naszego takiego profesjonalizmu duchowego. Oni potrzebują naszego miłosierdzia, naszego przebaczenia, naszego wsparcia, naszej miłości. Pośrodku prawa i bojaźni przed Panem ma być miłość braterska, ma być gmach miłosierdzia, ma być tron łaski, bo to przez miłosierdzie życie może być odbudowane i uzdrowione. To poprzez okazywanie miłości zaczyna spływać błogosławieństwo. Kiedy zaczynam się modlić, kiedy zaczynam wspierać, kiedy błogosławię moimi ustami, kiedy w domu jestem w mojej komorze i widzę mojego brata, który się zmaga, modlę się o niego i płaczę przed Panem i mówię: Boże, Ty jesteś Bogiem miłosiernym, podnieś go, przebacz mu, ulecz jego życie. Ty widzisz, jak został poraniony, jak został sponiewierany przez nałogi, grzech i świat. Panie, ale on jest cenny przed Twoim majestatem, ja go błogosławię. W mitologii greckiej jest historia jednego bóstwa, nie żyjemy mitologiami, ale to, co tam się wydarzyło, jest niesamowite, także o tym przeczytałem. Pewnego razu jeden z bogów mitologii greckiej mówi: jestem głodny. Mówi do swojej świty: zróbcie mi posiłek. I oto jego świta zrobiła mu danie i przynieśli mu. Wiecie co? On zażądał coś najlepszego, coś najwspanialszego, coś, co jest w tym obszarze najlepsze, przynieście mi. I oto idzie świta z talerzem i niosą mu obiad. Był to język. Kiedy zjadł, przepraszam za to określenie, może nie wszyscy lubią ozorki, no rozumiem, ja też nie lubię. Mówi: no dobre to było, a to w tym naszym królestwie co jest najgorszym daniem? Zróbcie mi najgorsze danie. Świta poszła, zrobiła i przyniosła mu język. Jest w tym pewne przesłanie, które jest w Biblii, że język może być źródłem dobra, może być źródłem błogosławieństwa, może być źródłem miłosierdzia, może być źródłem wypowiadania pozytywnego, błogosławienia człowieka, pomagania jemu, ale Jakub pisze, że także ten sam język może być pędzony przez demona, może być narzędziem zła, niosącym zniszczenie, kiedy my mówimy źle, kiedy dobijamy kogoś, może być śmiercionośnym narzędziem potępienia i sądu. Nasz język. A Pan pragnie, abyśmy byli domem miłosierdzia, aby w naszym wnętrzu był ten gmach przebłagania, abyśmy okazywali Bożą łaskę i Boże miłosierdzie tym, którzy tego potrzebują. Wiecie, jakie jest fałszywe uduchowienie? Ostatnie dwa fragmenty. Oto fałszywe uduchowienie. W Ewangelii Mateusza 23:23 czytamy tak: biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i kopru i z kminku, a zaniedbujecie tego, co ważniejsze w zakonie. Co tam pisze? Sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te trzy rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Na czym polegało fałszywe uduchowienie? Na czym polega fałszywe uduchowienie? Że ja potrafię się modlić, że ja głośno śpiewam, że ja potrafię ładnie o Bogu mówić, ale nie ma we mnie zakrzty miłosierdzia Bożego. Jestem policjantem, który by potępiał i przykładał ludziom, którzy nie żyją tak jak ja, rogi. Takimi byli faryzeusze i obłudnicy. Oni składali dziesięciny, oni praktykowali zakon, ale gdy przyszło okazywać miłosierdzie, łaskę, wierność, zawiedli. I Pan Jezus mówi: tak, to jest ważne, składanie tych dziesięcin z mięty i kopru i kminku, nie zaniedbujcie tego, ale także nie zaniedbujcie tego, co jest ważniejsze. W centrum Bożych błogosławieństw, które mówi o błogosławiony jesteś cichego serca, błogosławiony jesteś, gdy pokój czynisz, błogosławiony jesteś, gdy łakniesz sprawiedliwości, jest słowo: błogosławieni jesteście, gdy miłosierdzie okazujecie, bo miłosierdzia dostąpicie. Abym nie był takim obłudnym, fałszywie uduchowionym człowiekiem, który potrafi się modlić, który ma poznanie biblijne, ale zakrzty w nim miłosierdzia, wierności, sprawiedliwości, miłosierdzie Boże. Miłosierdzie Boże. Oczywiście Bóg powołał nas, abyśmy stali na straży czystości. Tak, musimy stać na straży czystości, ale możemy tą czystość pielęgnować poprzez okazywanie miłosierdzia, poprzez okazywanie łaski, litości, współczucia. Bo tak działa Bóg, bo takim jest nasz Pan. O Nim czytamy w Księdze Nehemiasza 9:31. Oto prawdziwa duchowość. Dzięki obfitemu miłosierdziu Twojemu nie wygubiłeś ich. Dałeś im jeszcze jedną szansę. Czy wiecie, że do dziś Bóg daje jeszcze jedną szansę Izraelowi? To w Nowym Testamencie czytamy, że Izrael będzie zbawiony, gdy poganie w pełni wejdą. Jak miłosiernym jest Bóg. Dzisiaj Izraelici wyparli się Boga. 75% mieszkańców Izraela to ateiści. A Bóg mówi do nich przez proroka Micheasza: nie wygubiłem was i nie opuściłem, gdyż jestem Bogiem litościwym i miłosiernym. I ciągle czuwa nad nimi, zgromadza ich, opiekuje się nimi, aby nie wyginęli, ale okazuje im miłosierdzie. Mimo że 75% dziś z nich to ateiści, którzy w Boga przestali wierzyć. Bóg jest Bogiem miłosiernym. Musimy się od Niego tego uczyć. Okazywanie miłosierdzia sobie nawzajem. Okazujmy sobie miłosierdzie. Nie jesteśmy doskonali. Ja miłosierdzia waszego potrzebuję i wy potrzebujecie mojego. Potrzebujemy miłosierdzia, wsparcia siebie nawzajem, bo jesteśmy Kościołem Bożym. Kiedy to miłosierdzie okazujemy, wtedy wylewa się z nas nic innego jak miłosierdzie od Pana, od Ojca naszego, który jest Ojcem wszelkiego miłosierdzia. Halleluja. Halleluja. Biblia mówi: nie sądu chcę, ale miłosierdzia. Takim jest Bóg. Jest stanowczym? Tak. O, jest wbrew przeciwnemu grzechowi. On jest przeciwny grzechowi. Ale jest miłosiernym w stosunku do człowieka. Jest miłosiernym do ciebie, do mnie, dla nas. Okazuje nam łaskę. I On chce, abyśmy także uczyli się okazywać miłosierdzie. Abyśmy okazywali miłosierdzie. Abyśmy to odczytali. Abyśmy to odczytali w Jego Słowie. Abyśmy nie mieli tego fałszywego obrazu jak Michał Anioł. I abyśmy nie rzeźbili ludzi z rogami, ale abyśmy okazywali miłosierdzie. O tak, czasami to jest trudne. Ale Bóg też miał trudność i ma trudność w stosunku do nas. On się z tym samym zmaga. Ale w miłosierdziu nie ustaje. Jest Bogiem drugiej szansy. Jest Bogiem, który kocha. Jest Bogiem, który chce uzdrowić. Jeśli z czyjegoś serca wypływa pokora, wypływa uniżenie, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, gdy okazujemy komuś miłosierdzie. Z tej drugiej strony musi wypłynąć chęć, musi wypłynąć pragnienie. Kiedy będziemy to miłosierdzie okazywać, to pragnienie będzie się rodziło. Może się zdarzyć, że będziemy komuś okazywać miłosierdzie, a ktoś się zatnie i nie będzie chciał miłosierdzia przyjąć. Nie obwiniajmy się za to. Nie odpowiadamy za cudze życie. Jeśli okazaliśmy miłosierdzie, jeśli okazaliśmy łaskę, a ktoś to odrzucił i zdeptał, to sam pisze scenariusz dla swojego życia. Nie potępiajmy siebie za to. Pan jest sędzią. On to oceni. On to potępi. On się z tym nie zgodzi. Kiedyś, gdy przed Nim staniemy, przed Jego stolicą, obnaży, pokaże. Okazujmy miłosierdzie. To jest w Bożym Duchu okazywanie miłosierdzia. A poprzez okazywanie miłosierdzia pobudzajmy do tego, by to miłosierdzie zostało przyjęte. By z nas wypływała Boża miłość, Boża łaska, bo Bóg jest miłościwy i wielce miłosierny. W innym miejscu czytamy, że Jego łaska i miłosierdzie codziennie rano jest świeże i nowa. To wszystko jest świeże i nowe. Codziennie Bóg na nowo odkrywa przed nami cały album swojego miłosierdzia. I mówi: kocham Cię, synu, kocham Cię, córko. Bądź mi wierny, chodź moimi drogami. Wiedz, że Cię umiłowałem. I okazuje nam miłosierdzie, kiedy Go czasami zawodzimy, bo nie jesteśmy doskonali. Okazuje nam łaskę i możemy stanąć przed Nim i powiedzieć: Boże, dziękuję Ci, że mi wybaczyłeś. Dlaczego nam wybaczył? Bo okazuje nam miłosierdzie, bo nas kocha. Halleluja. Powstańmy, aby się pomodlić. Powstańmy, aby poprosić Pana, by uczynił nas ludźmi pełnymi Bożej łaski i Bożego miłosierdzia. Pozwólmy, aby Duch Święty zbudował w nas taki gmach przebłagania. Abyśmy rodzili życie z Bożego miłosierdzia, z Bożej łaski. Aby Pan też w jakiś sposób dał nam cierpliwość. Dał nam cierpliwość. Byśmy umieli wyczekiwać na manifestację Jego miłosierdzia. To jest cenny dar. Dbajmy o swoje duchowe życie. Bądźmy ludźmi, którzy dbają o swój duchowy wzrost. Podobajmy się Bogu we wszystkim, co robimy. To jest ważne. Módlmy się. Bądźmy pełni bojaźni Pańskiej. Bądźmy czynicielami pokoju. Miejmy czyste serce. Ale także pozwólmy, aby w nas, w naszym centrum, między tym wszystkim, co robimy, kim jesteśmy, było miejsce na miłosierdzie. Było miejsce na Boże miłosierdzie.